Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Paryżu trwa szczyt klimatyczny. Uczestniczy w nim polska delegacja, której przewodniczy minister środowiska profesor Jan Szyszko. We wtorek Polska miała możliwość pokazania swojego wielkiego potencjału, jakim są lasy państwowe i geotermia. Jako sukces na skalę światową została zaprezentowana geotermia toruńska.
To jest jeden z większych sukcesów geotermalnych na świecie, więc trzeba to pokazać społeczności międzynarodowej, a z drugiej strony chcemy pokazać polskie lasy jako ten element, który może bardzo efektywnie zmierzać ku temu, żeby wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery.
W Toruniu z jednego otworu wydobywczego w ciągu jednej godziny uzyskuje się nawet 1050 metrów sześciennych wody o temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Dyrektor Piotr Długosz, który w swojej prezentacji mówił o geotermii w Toruniu, podkreślił, że ta energia jest odnawialna i pracuje ciągle bez względu, czy wieje wiatr, czy świeci słońce.
Geotermia pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu bez względu na to, czy wieje wiatr, czy świeci słońce. Jest niezawodna, jest zawsze pod ręką. Jest tak samo, może działać w sposób elastyczny, to znaczy kiedy jest zapotrzebowanie, to się zwiększa wypływ wody, kiedy jest mniejsze, to się go ogranicza. Więc jest bardzo takim przyjaznym źródłem energii geotermia. Oczywiście są to olbrzymie nakłady finansowe i tu chylę głowy przed ojcem dyrektorem i fundacją, że zdecydowała się na taki krok, ponieważ ze swojej natury te projekty charakteryzują się dużym nakładem inwestycyjnym na początku, ale z kolei po zainwestowaniu tych środków tak zwane koszty operacyjne są bardzo niskie.
Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, przypomina, że pomimo wielu trudności prace nad geotermią trwają już od wielu lat.
W 2006 roku wystąpiliśmy do ministra środowiska o taką koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie wód geotermalnych w Toruniu. Taką koncesję żeśmy otrzymali, a potem w 2006 roku złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby uzyskać dofinansowanie. W 2007 roku w listopadzie zmienił się w Polsce układ polityczny. Doszedł do władzy rząd koalicyjny PO-PSL. 5 miesięcy po objęciu władzy Fundacja Lux Veritatis otrzymała wypowiedzenie umowy dotacji. Wypowiedzenie nam umowy dotacji powodowało, że zostaliśmy bez środków na realizację tego przedsięwzięcia.
Ówczesny minister gospodarki Janusz Piechociński przyznał, że odebranie dotacji było elementem gry politycznej. Sprawa cofnięcia ponad 27 milionów złotych dofinansowania trafiła do sądu. Na początku 2013 roku niezależny biegły stwierdził, że Fundacja Lux Veritatis wykonała zadania inwestycyjne zgodnie z warunkami dotacji i koncesji. Dzieło toruńskiej geotermii nie odniosłoby sukcesu, gdyby nie solidarność rodziny Radia Maryja, dzięki której pomimo przeciwności realizacja inwestycji jest kontynuowana. Prezydent Andrzej Duda będzie dalej analizował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, powiedziała Małgorzata Sadurska, szefowa prezydenckiej kancelarii. W Pałacu Prezydenckim we wtorek odbyły się konsultacje prezydenta z szefami klubów parlamentarnych, marszałka Sejmu oraz wiceprezesa i prezesa Trybunału.
Pan prezydent zapoznał się z opiniami przewodniczących klubów parlamentarnych, zapoznał się ze stanowiskiem marszałka Sejmu i pan prezydent, analizując ekspertyzy, które, tak jak powiedziałam, są różne, bo spór jest zarówno polityczny, jak i prawny. I ekspertyzy, które są w obiegu, są również różne. Jedne wskazują na to, że sędziowie wybrani w dniu 8 października, ich wybór jest nieważny. Inne mówią zupełnie co innego. Natomiast to powoduje wielki chaos. Pan prezydent będzie analizował jeszcze tą sytuację.
Sejm na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. wyborem 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mają oni zastąpić sędziów wybranych jeszcze przez poprzedni parlament. Politycy PiSu i ruchu Kukiz 15 unieważnili październikowe uchwały o wyborze. Prawo i Sprawiedliwość na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości przedstawiło swoich kandydatów na sędziów. Są nimi profesor Henryk Cioch, profesor Mariusz Muszyński, mecenas Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Lech Morawski. Trybunał Konstytucyjny we wtorek zaapelował do Sejmu, aby wstrzymał się z wyborem nowych sędziów do czasu wydania przez niego wyroku w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i jej nowelizacji. 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny ma zbadać przyjętą w czerwcu ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która była podstawą wyboru sędziów z 8 października. W sprawie nie będzie orzekał Andrzej Rzepliński, a także Stanisław Biernat i Piotr Tuleja. Najpóźniej w kwietniu zostanie uruchomiony program 500+, zapowiedziała premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu. Program przewiduje dodatek w wysokości 500 zł netto na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny. Wsparcie na pierwsze dziecko otrzyma rodzina, której dochód po przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczał 800 zł lub 1200 zł, jeśli któreś z dzieci jest niepełnosprawne. Rada Ministrów przyjęła mapę drogową, czyli harmonogram prac nad projektem.
21 stycznia kończymy konsultacje społeczne projektu. 28 stycznia projekt zostanie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Do 2 lutego przyjmujemy projekt ustawy przez Radę Ministrów i kierowany jest projekt do prac parlamentarnych. I od 9 lutego zakładamy, że będą trwały prace w parlamencie około 4 tygodni. Po podpisaniu przez pana prezydenta ustawy najpóźniej w kwietniu program zostaje uruchomiony i rozpoczyna się zbieranie aplikacji i wypłata środków.
Z programu 500+ skorzysta ponad 2 miliony 700 polskich rodzin, co oznacza, że 3 miliony 700 dzieci otrzyma świadczenie wychowawcze. Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zauważyła, że część osób, która otrzyma wsparcie z powodu poprawienia swojej sytuacji, straci uprawnienia do pomocy społecznej.
Jednym z celów naszego wsparcia rodziny, naszej pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest to, żeby część rodzin, proszę państwa, wyszła z systemu pomocy społecznej. Jeżeli rodzina w tym systemie pomocy tkwi 10 czy 15 lat, to jest porażka pomocy społecznej. Jeżeli nasza ustawa będzie kosztować budżet państwa w układzie rocznym 22 miliardy złotych, w 2016 roku 16 miliardów, to liczymy na to, i tak jest, i wszystkie analizy wykazują, że najbardziej na tym, największy wzrost dochodowości wystąpi w rodzinach o najniższych dochodach.
Program Rodzina 500+ to jedna z obietnic wyborczych PiS-u. Prezydent skierował do Sejmu projekty w sprawie przywrócenia wieku emerytalnego oraz zakładający podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł. Obietnicę ich złożenia Andrzej Duda złożył w kampanii wyborczej. Pierwszy z projektów obniża wiek emerytalny z obecnych 67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Kancelaria podkreśliła, że zmiany te będą dotyczyły osób objętych powszechnym systemem emerytalnym oraz rolników. Z kolei projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa kwotę wolną od podatków z 3 do 8 tysięcy złotych. W uzasadnieniu Kancelaria Prezydenta stwierdziła, że obecna kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny. Ekonomista profesor Grażyna Ancyparowicz mówi, że prezydent dotrzymał swoich obietnic. Oba złożone projekty są oczekiwane społecznie. Profesor ma nadzieję, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej kraju kwota wolna od podatku będzie się zwiększać.
Ta kwota powinna sięgać przynajmniej tego, co uważamy za minimum socjalne, a to byłaby jednak kwota wyższa, około 10 tysięcy w tej chwili, no jak będzie w przyszłości, trudno ocenić. Także to rozwiązanie jest dobre i na pewno w jakiejś mierze będzie odczuwalne, bo słabym ekonomicznie gospodarstwie domowym to, jak wiadomo, każda złotówka się liczy. A co do tej drugiej kwestii, to jest to rzecz niebywała, aby ludziom bez jakiegoś wyraźnego zagrożenia bytu narodowego czy jakichś innych bardzo ważnych przyczyn odbierać prawa nabyte. Więc decyzja pana prezydenta, która przywraca wiek emerytalny w tym sensie, że kto będzie chciał skorzystać z przysługującego mu dawniej prawa, to wydaje mi się, że to jest po prostu tylko dotrzymanie obietnicy wyborczej.
Ekspert dodała, że projekt nie rozwiązuje jednak problemu emerytur i ubezpieczeń społecznych w Polsce. W Wcześniej premier Beata Szydło zapowiadała, że z obniżeniem wieku emerytalnego będzie się łączyć przegląd całego systemu emerytalnego. Wskutek tego miałyby także, choć w dalszej kolejności, zostać podjęte decyzje dotyczące przyszłości OFE. Warszawski Sąd Rejonowy przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i trzech byłych funkcjonariuszy biura ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rzecznik Warszawskiego Sądu Okręgowego, sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, powiedziała, że decyzja ta jest techniczna. Celem podjęcia merytorycznej decyzji Sąd Rejonowy zarządził przekazanie sądowi drugiej instancji, czyli Sądowi Okręgowemu, zarówno apelacji na korzyść wszystkich oskarżonych, jak również apelacji wniesionych na ich niekorzyść, wyjaśniła. Poseł Arkadiusz Mularczyk mówi, że środowisko sędziowskie idzie na zwarcie z prezydentem Andrzejem Dudą.
Myślę, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego, też tego, co się dzieje generalnie w świecie prawniczym, tych wszystkich protestów, rad wydziałów, to nie pozostało bez efektu na działania sądu w sprawie rozpatrującej sprawy właśnie Mariusza Kamińskiego i pozostałych funkcjonariuszy CBA. A oznacza to, że jest jakieś centrum decyzyjne w sądownictwie, które postanowiło iść na zderzenie z nową władzą czy z panem prezydentem, no bo wysyłanie sprawy, która powinna być umorzona, ponieważ pan prezydent ułaskawił czterech funkcjonariuszy CBA, oznacza, że są po prostu nie podporządkowały się decyzji pana prezydenta o prawie łaski.
O ułaskawieniu Kamińskiego, obecnie ministra, koordynatora służb specjalnych, poinformowano 17 listopada. Został on w marcu nieprawomocnie skazany na 3 lata więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk, między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA przy aferze gruntowej. Złożył apelację od tego wyroku. Razem z nimi skazani zostali trzej byli funkcjonariusze CBA: Maciej Wąsik, Grzegorz Postek i Krzysztof Brendel. Oni również zostali ułaskawieni. Złe, nieprofesjonalne i odbiegające od standardów, tak Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, ocenia działania dyplomatyczne Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. We wtorek minął rok, od kiedy były premier objął tę funkcję. Według brukselskich korespondentów Tusk nie miał łatwego początku i nadal się uczy. Z kolei Dariusz Sopków zauważa, że były premier nie wypracował sobie standardów pracy.
Dokumenty były niepełne, nieprecyzyjne, niewyczerpujące tematyki, tak jak u jego poprzednika Van Rompuya, który i tak nie był wysoko oceniany, ale Donald Tusk niewątpliwie pobił rekord braku kompetencji od samego początku. Pan Donald Tusk przede wszystkim nie kontynuuje przyjętych tu standardów pracy, takich jak na przykład precyzyjne i obszerne konkluzje, projekty, konkluzji Rady Unii Europejskiej. To jest dokument zasadniczy dla funkcjonowania Rady, a na czele Rady stoi właśnie pan Donald Tusk. On wypełnia około 20% pracy poprzednika w tej materii. Pierwszą naradą ambasadorów przy Unii Europejskiej, którą zwoła Donald Tusk, właśnie będzie teraz po upływie pierwszego roku. Także ewidentnie tutaj jest ignorancja środowisk dyplomatycznych.
Były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej wskazuje też na braki i bariery językowe Donalda Tuska. Ekspert tłumaczy, że na stanowisku szefa Rady Europejskiej powinien on wykazać się perfekcyjną znajomością języka angielskiego i francuskiego. Tymczasem wystąpienia Donalda Tuska świadczą o tym, że przeszedł on pobieżny i szybki kurs językowy, dodał Dariusz Sopków. Homoseksualiści chcą zmusić Polskę do legalizacji tzw. związków jednopłciowych. 5 par sodomitów będzie domagać się przed Trybunałem w Strasburgu zmiany polskiego prawa. O sprawie napisał jeden z dzienników. Homoseksualiści utworzyli koalicję, która będzie wymagać od polskiego państwa określonych działań. Liczą oni, że Trybunał w Strasburgu wyda tak zwany wyrok pilotażowy z nakazem rozwiązania problemu. Środowiska lewackie, w tym homoseksualiści, próbują coś na Polsce wymuszać, powołując się na prawa człowieka, ale tak naprawdę chodzi im o zmiany kulturowe, mówi Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa.
mamy wniosków więcej. One płyną i ze Stanów Zjednoczonych, i płyną z Niemiec, płyną z Francji. Jakieś wielkie przerażenie, że Polska pozbierała się, że zagłosowaliśmy tak jak należy, że mamy pewną szansę, żeby ochronić fundament nasz katolicki i chrześcijański. I to ich bardzo niepokoi. To, że oni są agresywni, to wiemy, że ich programy są takie, a nie inne, to wiemy, że posługują się prawami człowieka, to też wiemy. Tego, jak my się zachowamy, od tego, czy ochronimy wartości, od tego, czy powierzymy naszą ojczyznę Chrystusowi Królowi, a przecież jest to zaplanowane na przyszły rok, zależy bardzo wiele rzeczy. Zależy przyszłość wielu narodów. Więc nie dziwmy się, że jesteśmy atakowani.
W tym roku Trybunał w sprawie Oliari i innych nakazał Włochom legalizację tzw. związków jednopłciowych. Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, na którym homoseksualiści nie wymogli jeszcze zmian w prawie. 8 unijnych krajów zrównało w prawach związki osób tej samej płci z małżeństwami. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.